Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, witam w audycji dla chorych. Zapraszam dzisiaj do słuchania audycji szczególnie te osoby, które mają problemy ze wzrokiem albo mają kogoś w rodzinie niewidomego, ociemniałego, albo taką osobę, która, no, mówiąc najogólniej, jest niepełnosprawna wzrokowo. Dzisiaj będziemy mówić o takich osobach. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej dla osób niewidomych w Toruniu. Witam panią kierownik warsztatów zajęciowych, panią Alicję Danowską. Witam serdecznie. Pani Agata Pruszyńska, terapeuta.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Maria Łukaszewska,
która witam również bardzo serdecznie.
Która jest uczestnikiem warsztatów terapii, a w tych audycjach na początku, kiedy te audycje się jakoś tworzyły, to była 2-3 razy pewnie tutaj w studiu, ale nie w tym studiu, Mario, prawda?
Oczywiście.
W malutkim studiu jeszcze. Oraz jest z nami jeszcze pan Tomasz Stefański, który jest również uczestnikiem warsztatów terapii.
Witam, szczęść Boże.
Bardzo, bardzo się cieszę, że przyjęliście moje zaproszenie, a zaprosiłam was dlatego, ponieważ dostałam właśnie od waszego warsztatu terapii zaproszenie na 20-lecie waszego warsztatu terapii. Tak sobie pomyślałam, przed kilkoma dniami również świętowaliśmy Dzień Osób Niewidomych, tak, niedowidzących i tak dalej. Pomyślałam sobie, no, najwyższy czas, żeby osoby niewidome również tutaj w radiu miały możliwość powiedzenia o swoich sprawach. Więc dzisiaj będą Państwo mieli tutaj taką możliwość, moi goście i Państwo, którzy słuchają, również możliwość posłuchania o sprawach osób niewidomych. To tyle takiego wstępu, może troszkę zagmatwanego, ale chciałabym teraz przejść do rzeczy. To znaczy, drodzy Państwo, kiedy mówimy o osobach niewidomych, to myślimy o osobach, które po prostu nie widzą. A jakie są te osoby? Bo to są różne kategorie osób.
Osoba niewidoma jest to osoba, która...
Pani Alicja Danowska, kierownik warsztatów terapii.
Która nie widzi od urodzenia, i bądź która straciła wzrok przed 5 rokiem życia. Mm-hmm. I która nie pamięta, żadnych wrażeń wzrokowych nie ma. Natomiast osoba ociemniała jest to osoba, która straciła wzrok po 5 mm-hmm. roku życia.
Tak, jeszcze mam takie kategorie szczątkowo, szczelinowo, widzące, tak, i tak dalej. Osoby z poczuciem światła. Różne takie kategorie, ale o takich tutaj w tej audycji będziemy mówić, po prostu osoby niewidome albo osoby z problemem widzenia. Dobrze? Zgadzacie
tak,
się?
Tak.
Tutaj Maria Łukaszewska jest osobą, którą znam najdłużej wśród Państwa. Znam Marię prawie ze 30 lat albo więcej. I wiem, że jakieś poczucie światła, Mario, masz, tak?
No, ja jeszcze trochę rozróżniam kolory. Mm-hmm. Widzę, chodzę chociaż na wyczucie, na pamięć, że tak powiem. Staram się może tak jakoś, trudno mi się przemóc, żeby się do tej białej laski przekonać.
Jeszcze?
Nie, no niestety. Tylko jak naprawdę wiem, idę w jakieś miejsce takie, to ją zabieram po prostu tylko przez ulicę.
Mm-hmm. Ale do warsztatów teraz
na warsztaty
docierasz
przyjeżdżam sama. Odjeżdżam sama, jadę częściowo autobusem, częściowo tramwajem. Tramwaje są teraz ułatwione, ponieważ są elektroniczne przyciski, się przyciska, się mówi, jest przystanek, określa mówiony tramwaj, kiedy jedzie, za ile minut, jaki numer. To wystarczy nawet.
Ale Mario, ja ciebie kojarzę z osobą i tak pamiętam ciebie jako osobę bardzo aktywną, w ogóle na wielu polach, szczególnie w tych sferach kultury. Pamiętam, że bardzo aktywna byłaś jako czytelniczka i w różnych dyskusjach zabierałaś głos, ale także uczestniczyłaś w teatrze który był swego czasu bardzo taki znany w Polsce, teatr osób niewidomych, niedowidzących.
Klub dyskusyjny istnieje do dzisiaj. Aha. Chodzimy na spotkania raz w miesiącu, omawiając określoną książkę.
To będziemy pewnie jeszcze o tym mówić w tym, ale teatr już nie ma.
A teatru już konkretnego nie ma, niestety.
To Maria, a pan Tomasz, jak jest z pana problem, jeżeli może pan powiedzieć, z pana problemem widzenia?
To znaczy się, ja mam zaćmę...
Panie Tomaszu, do tego sitka.
Ja miałem, po prostu urodziłem się z zaćmą wrodzoną i jako dziecko miałem usuniętą tą zaćmę. Po prostu miałem usunięte soczewki. No i widzę, poruszam, znaczy się mam znaczny po prostu ubytek wzroku, ale widzę, poruszam się normalnie.
Samodzielnie pan
po mieście, tak, samodzielnie po prostu. Dojeżdżam na warsztaty sam, po prostu.
Rozumiem.
Poruszam się samodzielnie.
No dobrze, to przejdźmy teraz do tej instytucji, którą reprezentujecie, warsztaty terapii zajęciowej. Co to takiego jest?
Warsztaty terapii zajęciowej są to placówki, które mają przygotować osoby niepełnosprawne do jak największej samodzielności, a najlepiej by było, gdyby te osoby podjęły w końcu pracę zawodową, więc uczestnicy chodzą na zajęcia 5 razy w tygodniu, po 7 godzin odbywa się rehabilitacja, jest to rehabilitacja społeczna i zawodowa.
Tak. Jakby celem tej rehabilitacji jest jednak podjęcie pracy.
Celem jest podjęcie pracy, ale no wiadomo, że trzeba zacząć od początku, więc jak największa samodzielność, tak, uczestników. Od początku trzeba nabywać te wszystkie cechy, ażeby osoba ta niepełnosprawna najpierw odnalazła się, tak, w życiu codziennym, zdobyła wszelkie takie
nabyła
potrzebne...
tych umiejętności ciągu w pracy, prawda, bo praca to nie tylko przyjście, ale pewne umiejętności, przyjście na czas.
Tak, odpowiedzialność. Żeby podjąć pracę, trzeba posiadać wszystkie te umiejętności, więc często zaczynamy od samego początku, czyli uczymy takich podstaw, tak, radzenia sobie w życiu. Też czasami są to osoby samotne, które do nas przychodzą, więc też muszą te wszystkie umiejętności posiadać, jak sobie radzić w życiu codziennym, jak radzić sobie z tą rentą, którą posiadają niewielką, żeby starczyło, tak?
Na miesiąc, tak.
Tak, wszystkich takich najważniejszych.
Zaraz powiemy, jakie są w waszym warsztacie osoby. Natomiast tu celowo chciałam pani kierownik, żeby pani powiedziała, czym jest warsztat terapii, dlatego że jest obecnie sporo różnych w Polsce, sporo różnych instytucji rehabilitacyjnych, prawda? Są środowiskowe domy samopomocy, świetlice terapeutyczne i wszystkie te placówki i warsztat terapii, one mają inne cele wasz ma przygotowywać do pracy. Inna sprawa.
Podstawowym celem warsztatów jest to, żeby osoba niepełnosprawna zdobyła takie umiejętności, które...
Żeby mogła pracować,
żeby mogła podjąć pracę.
Jak się zdarzy szansa.
Jak się zdarzy szansa.
Niestety.
No ale mówię, i też, żeby uzyskała jak największą samodzielność w życiu, bo to też jest ważne, bardzo ważne.
Jakie osoby są uczestnikami zajęć? Rozumiem osoby z problemem wzroku, ale czy są również tutaj Maria, tak celowo wypytałam i Marię, i pana Tomasza o problemy właśnie widzenia, ale czy są osoby również zupełnie niewidome?
Są osoby zupełnie niewidome, są osoby, które urodziły się już niewidome, to są bodajże dwie, które w ogóle nie widziały, są osoby też ociemniałe. No i jest dużo osób właśnie z wadami wzroku i plus inne dysfunkcje, tak? Ze współistniejącymi innymi dysfunkcjami.
Rozumiem. A wiekowo jak jest prze...
To znaczy w ogóle na warsztaty terapii zajęciowej mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18 rok życia. które już skończyły edukację i które są gotowe, tak, na, mówię, na podjęcie pracy.
Jakiejś innej aktywności, tak?
Jakiejś aktywności, która przygotuje do podjęcia pracy. I u nas właśnie...
I mają takie, skierowanie, bo to też jest ważne,
że... Mają w orzeczeniu, tak. Orzeczeniu, tak, to jest taki czwarty punkt w orzeczeniu i tam jest skierowanie. Trzeba stanąć na komisję i mieć wpis taki skierowanie
to tak,
do
dla ze względów formalnych mówimy,
tak,
żeby radiosłuchacze, którzy słuchają, wiedzieli, że to nie jest tak, że można z ulicy przyjść i chodzić na zajęcia. Przyjść można i się dowiedzieć, prawda? O pewne...
Ważne to jest dla osób, które kończą szkoły teraz, bądź będą kończyły szkoły, żeby właśnie stanąć na komisję i żeby właśnie prosić, zaznaczyć, że chce się taki wpis.
Tak.
Bo to jest ważne. Wtedy to troszeczkę jednak trwa właśnie komisja i później decyzja i zawsze to się rozkłada jakoś w czasie.
No ale oczywiście tak. Zawsze można przyjść do nas. My udzielimy wszystkich informacji. Pokierujemy, dokąd można pójść.
Właśnie. Także z ulicy można wyjść.
Jak najbardziej można przyjść. My jesteśmy jak najbardziej otwarci. Chętnie pomożemy. Więc nie ma problemu.
Proszę Państwa, powiedzmy teraz, co tam robicie, bo Pani kierownik, Pani Agata, Pani Alicja Danowska mówiła o tym usamodzielnianiu, kładła nacisk na to usamodzielnianie też w życiu, prawda? Nie tylko zdobywanie takich umiejętności pracy, ale to myślę, że to usamodzielnianie to w większości placówek to jest podstawa, prawda? Podstawa tej terapii jest usamodzielnianie, tak aby człowiek poczuł się takim panem siebie troszkę też, prawda? Żeby nie miał poczucia, że ze względu na to, że ma orzeczenie niepełnosprawności, ktoś może nim, użyję tego twardego słowa, manipulować. Często w dobrej wierze. W dobrej wierze często jest tak, że się mówi o sobie niepełnosprawnej, a powinieneś robić to i to i osoba wydaje się, że... A tutaj chodzi o to, żeby uzyskać taką świadomość, że ja chcę to i to robić, tak? Wybieram to miejsce. Albo chciałbym gdzieś pracować w takim i w takim miejscu. Z tą pracą wiadomo, jak jest później w przyszłości, ale chodzi o samą świadomość. Co robicie? Jakie są zajęcia u Was? Jakie są grupy terapeutyczne? To może Pani Agata Pruszyńska, która jest terapeutą.
W naszych warsztatach funkcjonuje 5 pracowni. W każdej pracowni jest instruktor, który prowadzi zajęcia w oparciu o indywidualny program, który dla każdego uczestnika został stworzony. Nie jest to tak, że w danym dniu, powiedzmy, wszyscy robią to samo. Każdy uczestnik ma dla siebie stworzony program, no i instruktor w zapoznaniu się z tym programem po prostu wyznacza zajęcia, które mają jak najbardziej usprawnić, usamodzielnić
to
uczestnika.
Ważne, co Pani powiedziała o tym indywidualnym stworzeniu, bo każdy rozrzut, tak jak Pani rozrzut tej niepełnosprawności jest dość spory, bo są osoby zupełnie niewidome i niedowidzące i też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, prawda?
Tak,
pewnie
tak,
macie. Więc tutaj chodzi o to, żeby indywidualnie pomyśleć, co kto
oczywiście może wykonać,
tak.
Bo no też bardzo pilnujemy, oczywiście staramy się, żeby każda osoba dostawała takie zajęcia, żeby była w stanie swoją pracę wykonać.
Po to, żeby satysfakcję
aby nie zniechęcić,
miała, tak.
Ale żeby wzmacniać tą świadomość, że może, że potrafi, że to nie jest tak, że jak jest osobą niepełnosprawną, to ma na stałe przyczepioną łatkę, że nic nie potrafi, tak. Nic nie umie. Naszym głównym zadaniem jest pokierowanie osobą niepełnosprawną w taki sposób, aby ona czuła się ważna, potrzebna i żeby wiedziała, że może sama różne rzeczy zrobić. Wiadomo, wiele czynności z pomocą osoby drugiej, ale no naszym zadaniem jest jak największe usamodzielnianie.
Tak.
Natomiast jeśli chodzi o nasze pracownie,
no
w warsztatach jest ich 5.
Jakoś tak
oczywiście. Mamy pracownię rekreacyjno-rehabilitacyjną. No i w ramach tej pracowni uczestnicy...
Ładnie brzmi ta nazwa.
Bardzo
to
ładnie
cały
brzmi.
Cały czas się bawicie, rozumiem, tak?
Tak. Jak, no troszeczkę się bawimy, troszeczkę pracujemy, ale u nas jest bardzo wesoło, więc jest zawsze
ale
dużo śmiechu.
Ale co robicie w takiej pracowni?
Co my robimy w takiej pracowni? Zaczynając od takich najbardziej prozaicznych czynności, utrwalamy umiejętność podpisywania się imieniem, nazwiskiem. Chociażby uczymy, jak napisać adres swój własny. Staramy się, żeby osoba, która pójdzie na przykład do banku, była w stanie samodzielnie się podpisać, a nie liczyła na pomoc osoby drugiej. Jeżeli jest taka potrzeba, to osoba odwzorowuje swój podpis, ale my staramy się tak utrwalić tą pamięć, żeby jednak uczestnik potrafił swoje nazwisko napisać z pamięci. No w tej pracowni rekreacyjno-rehabilitacyjnej...
Szczególnie ta rekreacja mnie interesuje.
No tak. Tak, no na pewno nazywa się bardzo, bardzo fajnie, to trzeba przyznać. Jak najbardziej uczymy pisma punktowego. U osoby, które już znają, to utrwalają tą umiejętność. Osoby, które nie znają, mogą się nauczyć.
Czy w dzisiejszym czasie jeszcze jest potrzebne pismo brajlowskie?
To może pani potrzebne? Marysia.
Właśnie, chciałabym zasugerować.
Ja myślę, że niestety jest, chociaż...
Bo Mario, ty znasz.
Ja tak, bo ja od pierwszej klasy tam się uczyłam w szkole tylko takim pismem. Czarny druk to znam troszeczkę, jak mnie tam rodzice nauczyli. No i teraz sobie utrwalam, oczywiście uskuteczniając swój własny podpis, pisząc w zeszycie, w linię i tak dalej. A Braille jest potrzebny, ponieważ dostajemy tutaj pismo takie pochodnia, które trzeba by przeczytać.
Też pochodnie masz chyba nagraną na kasetę.
No są też, ale u nas jest ta brajlowska. Aha. I właściwie... No, ale
czytasz
jest
jeszcze
teraz...
sobie brajlem? Tak,
częściowo tam coś czytam, coś sobie piszę. Należałam do chóru, takim przy przedszkolu, chodziłam. Oczywiście teksty trzeba było sobie napisać, no to tylko brajlem.
Rozumiem. No. Dobrze, no to przejdźmy dalej. Dziękuję, Mario.
Bardzo.
To ja może wrócę do opisu zajęć w naszych pracowniach.
Następna pracownia, bo czas nam ucieka.
Jeśli chodzi o tą rekreację, to na przykład są zajęcia muzyczno-teatralne.
No właśnie.
Podczas których można się zrelaksować, ale również uczymy się pamięci, ponieważ trzeba nauczyć się tekstów piosenek. Lub pamiętać swoje kwestie, jeżeli są jakieś scenki lub skecze. W chwili obecnej bardzo intensywnie pracujemy z uczestnikami nad programem właśnie z okazji 20-lecia naszych warsztatów, które odbędzie się teraz ten najbliższy piątek.
Jest dużo
zabawy i dużo śpiewania, więc na pewno można się tutaj rozluźnić jak najbardziej.
Następny warsztat.
Następną zajęcia. Pracownią jest pracownia metalowo-elektryczna.
Ojej.
Brzmi trochę groźnie, ale również jest przesympatyczna.
No ale co
pracownia prowadzi ją również bardzo fajny instruktor, pan Tomek Wielkanowski. No i w tej pracowni uczestnicy piłują, szlifują, tną metal czasami, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Pan Tomek na różne wystawy z uczestnikami przygotowuje makiety, przepiękne prace, naprawdę warto zobaczyć. Będzie okazja zobaczyć na wystawie, która będzie w grudniu, o której jeszcze dzisiaj na pewno będziemy wspominać. No co jeszcze robimy? No staramy się tak zorganizować ten czas w ramach zajęć, żeby po prostu...
Ja zapytam pani Agato, zapytam pana Tomasza Stefańskiego. Panie Tomku, czy pan uczestniczy w tej pracowni metalurgiczno jakiejś tam?
Metalowo-elektrycznej. To znaczy się tak, tam jest po prostu jest pięć pracowni i...
Ale w tej właśnie tej konkretnie
tak,
mi interesuje.
Na zmianę po prostu raz.
I co pan tam robi?
Różne rzeczy. No, akurat teraz obecnie zajmuję się rękodziełem.
Bo w tej pracowni rekreacyjno-rehabilitacyjnej, gdzie ma być sama niby rekreacja, to tak naprawdę głównym zajęciem jest rękodzieło. I tam są piękne rzeczy robione ze sznurka sizalowego, makrama.
To pan Tomasz
właśnie,
teraz...
Ostatnio jestem właśnie tak, tam się bardziej
tam dzielę. I dlatego
i ta rekreacja
moje pytanie...
jest możliwa wtedy, kiedy właśnie zrobimy rzeczy jakieś tam i następnie je sprzedamy na kiermaszach i wtedy dopiero rozpoczyna się ta rekreacja, ponieważ z tych pieniędzy możemy wyjechać na jakieś tam festiwale, na wycieczki, na właśnie inne takie miłe rzeczy, ale na razie trzeba na początku trzeba na to zapracować.
Oczywiście, jak najbardziej.
To przejdźmy dalej do następnej pracowni.
Następną pracownią jest pracownia gospodarstwa domowego i to jest pracownia, w której uczestnicy uczą się samoobsługi w kuchni, uczą się jak pokroić, jak obrać warzywa, jak ugotować, jak dbać o bezpieczeństwo, żeby się nie poparzyć.
No właśnie, no bo weźmy, no to bierzemy...
Może to na tym polega, Maria, że grupa trzyosobowa plus instruktor, instruktorką od tej spraw kuchennych jest pani Iwona
Zborowska.
I tam jest tak, że na początek idziemy do sklepu, robimy zakupy na dany dzień. To zależy, co przygotowujemy. Czy jest to posiłek gotowany, czy są to kanapki z surówką.
A czy robicie dla całej grupy?
Tak,
czy dla
ten posiłek jest przygotowany dla wszystkich uczestników. Jest nas teraz 24 osoby.
No to odpowiedzialność duża.
Tak, i trzeba to przygotować, umyć warzywa, pokroić lub utrzeć. To zależy, co tam jest. Jeżeli marchewka, to trzemy. Leży inne rzeczy, to się kroi nożem. No, przyznam szczerze, że ja kiedyś uczyłam się krojenia chleba, bo nie było krojonego i trzeba było kroić, no, nauczyć się nożem.
Tak,
po prostu,
sobie się nie
krzywdzić. Tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
Mario, ty na pewno pamiętasz moją przyjaciółkę, która zmarła przeszło 20 lat temu, osoba ociemniała, która Reginę, chodzi mi
tak,
o Reginę.
Znam. Byłam wczoraj na cmentarzu, zaglądam, modlę się przy tym grobie, mile ją wspominam. Miałaby tyle lat, co ja.
Tak, Regina, która
w tym roku
była rzeźbiarką i straciła wzrok po ukończeniu studiów ze względu na cukrzycę. I pamiętam, to nie jest tylko takie moje sentymentalne wspomnienie, ale skojarzyło mi się. Pamiętam, kiedy ona po pierwszym tym okresie takiego, trudnym okresie, kiedy utraciła wzrok, to wiadomo, jak to jest, prawda? Że jest szok i te wszystkie stany się przeżywa. Zaczęła normalnie funkcjonować, to znaczy robić obiady, dziergać na drutach, ale właśnie te robić obiady, sprzątać. I pamiętam zdziwienie nas wszystkich, przyjaciółek, przyjaciół. Regina, co ty wyprawiasz? Przecież ty się skrzywdzisz w tej kuchni. A ona okazuje się funkcjonowała, no normalnie prowadziła dom, miała męża i tak dalej. A więc można, będąc osobą niewidomą, można również gotować.
No jak najbardziej.
Tak. I ten posiłek podajemy, potem trzeba wszystko posprzątać, pochować. Nie może nic zostać na wierzchu, bo to jest kuchnia, w której się czasami jeszcze robi popołudniową kawkę.
Poza tym jeszcze Mario, wszystko, ja znowu sięgnę do moich doświadczeń. Poza tym wszystko ma być na swoim miejscu, bo pamiętam, kiedy ja poszłam do Reginy do kuchni, coś tam pomóc jej i przestawiłam i później ona wchodziła do kuchni i słyszałam jakieś, że tak powiem, gromy, które leciały na mnie, że ta wariatka nie umie, nie rozumie, że ja jestem niewidoma i znowu mi gdzieś przestawiła ten kubek czy tam coś, prawda, deskę do krojenia. Że tu ten porządek, tak zachowanie pewnego porządku, mówiąc najogólniej, takiego właściwego dla osoby, jest bardzo ważne.
Musi być.
Tak. Dobrze. To lecimy, idziemy dalej.
No, oczywiście w pracowni kuchennej trzeba również gospodarować czasem, bo trzeba pamiętać zawsze o tym, że na górze jest banda głodomorów, że tak powiem, którzy patrzą na zegarek. Oj, 10:30 jeszcze nie ma. Oj, coś się grupa kuchenna spóźnia. Jesteśmy głodni, kiedy będzie śniadanie.
Tak to wygląda.
Tak to wygląda, to prawda.
Z tym czekaniem.
To prawda. Naszą kolejną pracownią jest pracownia szczotkarska. Jest to moja pracownia. I w ramach tej pracowni wykonywany jest trening szczotkarski, czyli uczestnicy uczą się, w jaki sposób szczotki zrobić, w jaki sposób przygotować oprawy szczotkarskie, żeby mogły zostać użyte. Uczą się, jakich narzędzi, jakich akcesoriów się używa w szczotkarstwie.
To teraz zadam Państwu tutaj w studiu trudne pytanie, bo osoby niewidome są kojarzone ze szczotkarstwem. Czy w dzisiejszym świecie jeszcze ten zawód jest potrzebny?
Nie ma. Nie ma tego zawodu już.
Nie ma.
Nie. Mi się wydaje, że już w żadnej szkole bardziej się jest może nacisk na komputery, na taką obsługę.
Tak.
No.
Tutaj pewnie chodzi o taką sprawność manualną, pani Agato,
tak,
prawda?
Tak, jak najbardziej, tak? Oczywiście. To też jest jeden z celów tutaj rehabilitacji w naszych warsztatach. Ta jak największa sprawność manualna, tak?
Tak, naturalnie.
Jak najbardziej. W ramach pracowni szczotkarskiej...
Robimy dla nas, dla własnego użytku.
Tak, oczywiście. W ramach pracowni szczotkarskiej również wykonywane są prace plastyczne techniką dekupaż, którą uczestnicy bardzo lubią.
Też.
Jest to dosyć trudna technika, ale można się jej nauczyć, jak już się opanuje te wszystkie zasady po kolei, jakich preparatów należy użyć w odpowiedniej kolejności, to jest z tego naprawdę świetna zabawa, bo nigdy nie stworzy się dwóch takich samych prac. Mhm. Zawsze wyjdzie inna. Można użyć tych samych materiałów, tych samych odstępów czasu.
No zawsze mówi, robi ktoś inny w innym czasie i jest
tak,
inny.
I dokładnie,
momencie,
i jest
tak.
inny. Inaczej popęka medium do spękań, więc to naprawdę jest bardzo fajna praca, dająca wiele satysfakcji, ponieważ ozdobienie chociażby takiego zwykłego słoiczka nie zajmie godzinki, pół godzinki. Jest to praca czasami na 2-3 dni, w zależności oczywiście od tego, w jakim tempie uczestnik pracuje. Jedni pracują szybciej, inni pracują wolniej, ale my nigdy nie popędzamy, nie pospieszamy. Każdy pracuje w swoim tempie w którym się czuje najlepiej.
I ostatnia.
Ostatnia pracownia jest to pracownia praktyki życiowej, którą prowadzi pani Lucyna Krępic, nasza pani pielęgniarka. I w tej pracowni uczestnicy opanowują umiejętności sprzątania, utrzymywania porządku, piorą, prasują, przyszywają guziki, w zależności
to
od tego,
ważne,
co
bo,
jest potrzebne.
Bo, tak, bo myślę, że macie tu, Maria, pewnie swoje doświadczenie, nie wiem jak pan Tomek, ale często właśnie jak w domu jest dziecko z problemami wzroku, to wiadomo, że dziecko się wyręcza.
Oj tak, bardzo często. Bardzo często.
Ja byłam też wyręczana.
Tak, właśnie dlatego
przez
tak
mamę.
Mario zaczęłam od ciebie.
Tak jest.
Tak, i tutaj w tej pracowni jest szansa, żeby pokazać, że umiem, mogę się nauczyć prasowania na przykład.
Ale chociażby takie prozaiczne...
Szycia, bo tak, są igły brajlowskie, które są używane przez osoby niewidome, zupełnie niewidome. Można je nawlec, tak wciskając
od góry po prostu, nitkę lub żyłkę. Ale również taka prozaiczna czynność jak wiązanie sznurowadeł. Bardzo często rodzice wyręczają, żeby szybciej wyjść z domu, żeby po prostu ułatwić, albo to trudne. I my również mamy takie drewniane podkładki, przez które przedziane są sznurowadła i uczymy od początku, robimy jedno ucho, drugie ucho przekładamy, zaciągamy.
Niby teraz są wszystkie buty na rzepy, ale to też jest potrzebne.
No, ale można pójść na łatwiznę, ale czasami można sobie utrudnić, ale to dla własnego dobra, żeby zdobyć te umiejętności, które później wielokrotnie się przydadzą, chociażby w momencie, gdy rodziców zabraknie, a nie będzie komu tych sznurowadeł zawiązać.
Drodzy Państwo, tu moi goście w studiu, zobaczcie, jest godzina 13:27, czas nam szybko tej rozmowy jakoś przebiegł, ale jeszcze troszeczkę porozmawiamy, natomiast informacja dla naszych drogich radiosłuchaczy. Dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy o osobach z wadą wzroku. Mówimy najogólniej o osobach niewidomych. W studiu gościmy przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej z Torunia. Pani Alicja Danowska, kierownik warsztatów, pani Agata Pruszyńska, terapeuta, pani Maria Łukaszewska, uczestnik warsztatów terapii, pan Tomasz Stefański, również uczestnik. Powiedzmy teraz, co takie warsztaty, co uczestnictwo warsztatu daje, mówiąc tak najzwyczajniej. Mario, ty byłaś osobą pracującą, znałam cię jako osobę bardzo aktywną, pracującą. Czy potrzebne ci jeszcze warsztaty do szczęścia? Po co?
To znaczy jest tak. Jest pewien rodzaj tego, że się trzeba obowiązek wstania o określonej godzinie, przygotowania się do wyjścia i jeżeli się pójdzie, spotyka się z ludźmi. Te osoby są różne, to fakt, bo są z tymi dodatkowymi dysfunkcjami prócz wzroku, ale można z nimi porozmawiać. Potrzebują może i takiego, są takie osoby, że takiego przytulenia, wysłuchania. No ja jestem może najdłużej, jestem te 20 lat tym uczestnikiem, najstarsza.
To na pewno jesteś tam taką osobą, do której się inni przytulają.
Nie wiem, może, ale się tutaj powstały takie różne przyjaźnie, koleżeństwa. No ja uważam, że ja przychodzę, coś robię, nie siedzę w domu.
Tak, to ważne.
Nie siedzę w domu.
Ale nie liczysz na to, że warsztat terapii da ci możliwość zatrudnienia, nie?
Nie zatrudnienia, już nie.
Tak. A pan Tomek? To znaczy, pan Tomek się... jest takim człowiekiem młodym, powiedziałabym.
No, to zależy, jak się na to spojrzy.
No, ja się czuję młody, ja patrzę ze swojej perspektywy, więc myślę, że pan Tomek, jak najbardziej można by go z warsztatów terapii wypisać i wrzucić gdzieś do jakiegoś, mówiąc brzydko. Panie Tomku, proszę się nie urazić tym, co mówię, ale do jakiegoś zakładu pracy. Gdzieś.
Tak,
do
to pracy. Prawda. To prawda. Ja na warsztatach jestem krótko, po prostu... W tym momencie nie pracuję, tylko się uczę zaocznie.
A, proszę, nie powiedział nam pan tego.
Dlatego po prostu, no tak tutaj pani kierownik troszkę mnie tutaj też właśnie i koleżanka Marysia tak namówiły, żebym chociaż na krótką chwilę po prostu pobył tam. I tak się znalazłem po prostu, że w tej chwili...
A pan uczy się dlatego, żeby jakiś zawód zdobyć?
Znaczy się, ja po prostu uczę się, no tak, żeby po prostu coś robić, żeby jeszcze coś w życiu po prostu osiągnąć, zdobyć jakiś zawód.
A widzi pan, to jakoś
i
tak
po prostu
widać
lubię,
było po
lubię
panu,
być
że...
aktywny. Mimo wszystko po prostu. Mimo wszystko lubię coś robić, lubię być aktywny, lubię po prostu poznawać nowych ludzi, być wśród ludzi.
Czy ten warsztat terapii nie zabiera panu za dużo czasu?
Nie
przeszkadza w nauce?
Właśnie w tej chwili nie zabiera dużo czasu, bo nawet jeżeli tam zajęcia czy coś są wcześniej, to mogę po prostu wcześniej wyjść, zwolnić się. Czy nawet jeżeli po prostu...
A jaki zawód pan zdobywa, można wiedzieć?
Technik masażysta.
A, no świetnie. No dobrze, moi drodzy, to powiedzmy jeszcze, dziękuję panie Tomaszu, powiedzmy jeszcze o waszym takim umiejscowieniu w środowisku, czy tam warsztat mieści się na ulicy Mickiewicza w Toruniu, czy jesteście jakoś zauważani, czy jakoś...
Znaczy ja bym w ogóle chciała zaznaczyć
pani
jeszcze, że nasz warsztat powstał właśnie 2 listopada 1995 roku i został założony przez pana Edmunda Jankę.
O właśnie, pozdrawiamy pana Edmunda Jankę.
Przez 18 lat kierował tymi warsztatami i to on głównie rozwinął te warsztaty. Ja teraz krótko przejęłam to po nim, ale to główna zasługa pana Edmunda i on kierował i doprowadził do tego, że jest to taka placówka tak rozwinięta. Tak, mieścimy się od 20 lat w tym samym miejscu, na ulicy Mickiewicza, w sąsiedztwie właśnie parku bydgoskiego, pięknego, dlatego często korzystamy ze spacerów. Jesteśmy postrzegani bardzo pozytywnie. Nawet pokazujemy swoje prace, piękne wyroby moim zdaniem, na kiermaszach, na różnych wystawach.
Kiermasze gdzie organizujecie?
Kiermasze są co roku organizowane przy Urzędzie Marszałkowskim.
Aha.
Są
tak.
Przy okazji świąt wielkanocnych i Boże Narodzenie. I tam ludzie, i też w różnych szkołach, na przykład w szkole podstawowej numer 2 jesteśmy co roku zapraszani. W swojej placówce mamy też, często wystawiamy swoje rzeczy na sprzedaż. Mamy już stałych klientów, którzy przychodzą do nas często nawet z zamówieniami.
Proszę,
rzeczy są bardzo właśnie podziwiane i myślę, że to jest właśnie też na warsztatach takie dobre, że to, co właśnie robią ci ludzie, uczestnicy, jest
komuś
tak
podoba,
podziwiane.
Tak.
To jest każdy, kto przychodzi. Ja jestem bardzo dumna, bo wszyscy, którzy oglądają te wystawy, mówią, że to są rzeczy piękne. Takie, którymi by się nie powstydziły żadne galerie, myślę. Są to obrazy, makatki, no różne piękne rzeczy. Tu zaraz się będą pewnie chwalić uczestnicy, co robią. I jesteśmy właśnie postrzegani bardzo pozytywnie. Zawsze się spotykamy z takim pozytywnym odbiorem. Mówię, dużo osób nawet samych się do nas zwraca, że chcieliby coś tam od nas kupić właśnie, żeby na prezent, na takie mamy różne zamówienia.
Tu pani Agata mówiła, że będziecie mieli wystawę w grudniu.
Tak, w grudniu będzie wystawa.
Gdzie, pani Agato?
Ośrodku Czytelnictwa Osób Chorych Niepełnosprawnych. Dokładnie, w galerii na pierwszym piętrze, na Szczytnej, tam gdzie jest siedziba biblioteki. Nasza wystawa odbędzie się w grudniu, tak jak już mówiłam. Tam będzie można zobaczyć taką próbkę, no, namiastkę, bo od 20 lat pracujemy. Nie sposób byłoby każdą pracę tam po prostu pokazać, ale myślę, że będzie naprawdę co podziwiać, bo bardzo intensywnie uczestnicy pracują nad tym, żeby prace były jak najstaranniejsze, jak najpiękniejsze. Jest taka pełna mobilizacja w tym momencie. Wystawa. Tak. Więc nawet jeżeli są jakieś...
Wszystkie ręce na
Tak, dokładnie. Tak, wszystkie ręce na kierownicach i jedziemy. Dokładnie tak. Więc nawet jak są teraz jakieś...
wszystkich działów i coś z drewna i coś takiego właśnie z makramy, sporo rzeczy, bo to też taka dobra rzecz, makrama.
Ten Ośrodek Czytelnictwa Chorych Niepełnosprawnych jest bardzo mocno związany z osobami niewidomymi.
Tak.
Mario, pamiętasz?
Tak.
84 rok
od samego
powstanie
początku,
tego, tak.
Od samego początku, jeżeli tylko szukałam biblioteki w Toruniu, książki mówionej.
Tak. I w tej chwili również uczestniczycie w tych dyskusjach miesięcznych.
Chodzę na dyskusję.
Tak? Dyskusję nad
książką.
Nad konkretną książką.
Ale tutaj pozwolę sobie również powiedzieć, że nasze warsztaty współpracują od lat właśnie z biblioteką. Jesteśmy regularnie zapraszani na takie wystąpienia, prelekcje różnych ciekawych osób. Czasami są to historie jakichś podróży. Czasami są to jakieś rozważania nad książką. Tak. W zeszłym roku było na przykład bardzo ciekawe wystąpienie dotyczące malarstwa holenderskiego. Więc tak staramy się również uczestnikom pokazać inną możliwość spędzania wolnego czasu.
Szersze,
że nie tylko telewizor
kultury, tak.
I ćwiczenie kciuka, ale również...
Ćwiczenie kciuka to
no,
znaczy?
Mięśnia kciuka, tak? Ale również zaszczepić w nim taką miłość tak. do książek.
Tak, a wycieczki, wyjazdy...
Oczywiście, no właśnie, do tego zmierzałam. Tak. Uciekła mi myśl. Mamy swój własny punkt biblioteczny, właśnie współpracujemy z biblioteką na Szczytnej. No i jesteśmy tam naprawdę tak ciepło przyjmowani i naprawdę aż brak mi słów, żeby powiedzieć, jak bardzo tamtejsza kadra biblioteki jest otwarta na nasze potrzeby. Jak wymieniam co 3 miesiące książki dla uczestników, to po prostu powinno to trwać dłużej, a panie jednak mają tak wielkie, dobre serca, żeby uczestnicy szybciej książki świeże dostali, to szybciej nas obsługują. I tutaj z tego miejsca najserdeczniejsze pozdrowienia dla pani kierownik Marii Skarżyńskiej i całej ekipy bibliotecznej za to, że naprawdę tak nas ciepło przyjmują zawsze i z taką serdecznością.
Ta biblioteka zawsze była drugim domem, jak tak, Irenka podkreślała. No, tak. Także można to podkreślić, że to te spotkania to jak w domu. Na kawę, na rozmowy, na spotkania.
Mario, ja celowo
ekstra.
O tym powiedziałam, bo przecież pamiętam, jak powstał ten ośrodek w 1984 roku i jak bardzo przez poszczególne lata, jak bardzo wiele osób z problemami w widzeniu tam przychodziło i rzeczywiście traktowało to miejsce jak takie najbardziej przyjazne miejsce.
Jak taki drugi dom.
Tutaj Maria powiedziała, pani Irenka, musimy wspomnieć, pani Irena Heinzel, przewodnicząca oddziału PZN-tu w Toruniu przez wiele lat, prawda? Bardzo, bardzo taka zasłużona dla
środowiska osób.
Dla środowiska, szczególnie dla dzieci z tego środowiska.
Tak. Bardzo twórcza osoba. Pozdrawiamy ją również. Pewnie
bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie.
Też kilka razy uczestniczyła w tych audycjach naszych na początku radia. Nie wiem, co jeszcze by można dopowiedzieć. Teraz to już chyba trzeba by oddać głos radiosłuchaczom, chyba że chcieliby Państwo jeszcze coś.
To znaczy
tutaj...
jeszcze chcieliśmy powiedzieć właśnie o tych pani wycieczkach, bo Pani zaczęła mówić, co roku mamy jakąś taką jedną właśnie z wycieczkę na około pięciodniową, około tygodniową, więc zwiedziliśmy już naprawdę całą Polskę chyba, ale właśnie jeszcze coś tam się zawsze znajdzie, więc co roku gdzieś tam wyjeżdżamy. Mamy takie imprezy integracyjne w Ciechocinku, gdzieś tutaj w okolicach, w Golubiu Dobrzyniu jednodniowe. Więc za te pieniądze, które właśnie uzyskujemy z kiermaszy, to możemy...
No to widzę, że sporo tych pieniędzy uzyskujecie.
Staramy się jak możemy.
Poza tym właśnie festiwale, tak? Moje dziewczyny tutaj występują pięknie, też zdobywają różne nagrody w Turku, w Bydgoszczy, w Wąbrzeźnie. No tutaj jest bardzo często...
Zawody sportowe,
zawody sportowe, tak,
jak najbardziej. W Kowalewie Pomorskim zawody sportowe jak najbardziej.
Czy w Inowrocławiu jeszcze.
Czy też bierzemy udział w konkursach rękodzieła, więc staramy się, mówię, jak najpełniej tutaj tą naszą ofertę rozszerzać i żeby nasi uczestnicy mogli
żeby
się wykazać.
Żeby to nie była tylko terapia wewnątrz, w domu, ale w waszym siedzibie warsztatów, ale też, żeby osoby wychodziły na zewnątrz.
Ale ja jeszcze dopowiem, tak, Maria, że te warsztaty są jako pierwsze stworzone przez pana Edmunda przy Polskim Związku Niewidomych. Mhm.
To jest ważne.
Bo tak były przy dawnych spółdzielniach. Aha, z racji likwidacji spółdzielni, to się przekształcały częściowo na takie warsztaty. A te są pierwsze w Polsce, stworzone właśnie przez pana Edmunda Jankę przy Polskim Związku Niewidomych.
Tak, dziękuję bardzo.
Ale pozwolę sobie tu jeszcze wtrącić, jeżeli mamy chwileczkę jeszcze.
40 bardzo, minut już rozmawiamy.
Ale tak się miło rozmawia, że w ogóle nie czuć upływu czasu. Co roku uczestniczymy z naszymi podopiecznymi w festiwalach nauki i sztuki UMK-owskich. Uczestnicy z wielką przyjemnością biorą udział. W zeszłym roku były zajęcia z florystyki, tak? Albo dwa lata temu to było, pani kierownik? W tym roku robiliśmy witraże prawdziwe na Wydziale Sztuk Pięknych. Byliśmy zachwyceni.
I Tomek był na masażu, nie? Na
tak? A tak.
Tak? To jakąś refleksję z tego spotkania, panie Tomku? Masażu?
No wyniosłem coś nowego.
Aha, krótko.
No grunt, żeby coś wynieść.
Drodzy Państwo, moi goście, drodzy w studiu, bardzo Wam dziękuję za tę obecność dzisiejszą. Oddamy teraz głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, mogą Państwo rozmawiać z nami, telefonując pod numery 655-2355, 655-2356, 56 numer kierunkowy, Polska Północna Południowa, to oczywiście dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200 i dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-2333, 655-2366, 4856 to numer kierunkowy. Z USA i Kanady 011-4856. Jeżeli Państwo zechcą z nami rozmawiać, to już będziemy, już ojciec Marcin, który realizuje nasz program, pokazuje, że jest telefon, a więc słuchamy. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Halina z Warszawy.
Witamy Pani.
Serdecznie pozdrawiam Panią Basię. Dziękuję za wszystkie Pani audycje i pozdrawiam Pani gości. Ja
dziękujemy i pozdrawiamy również Panią.
Akurat nie mam problemów ze wzrokiem, ale chciałam się dowiedzieć i myślę, że wielu słuchaczy też, którzy ten problem mają, jak właśnie ci Państwo idą głosować i w jaki sposób są przygotowywani,
no właśnie,
jak mogą oddać głos, bo teraz jest akurat za tydzień, są bardzo ważne wybory i to jest no, zrobienie oddanie głosu to jest też sprawa tego, żeby...
No, bycia obywatelem, bycia, tak, odpowiedzialne, tak, bycia odpowiedzialnym człowiekiem.
Właśnie, właśnie.
Bardzo dziękujemy pani. Zaraz zobaczymy, czy...
Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i bardzo chwalę, że tyle pracy jest robione, ale jeszcze ten temat bardzo proszę poruszyć.
Tak, dobrze, dziękujemy pani, dziękujemy bardzo, pani pozdrawiamy, bardzo. Dziękujemy za pani pozdrowienia. No właśnie, może w ogóle nic nie mówiliście w warsztatach, może to szansa, żeby teraz powiedzieć w warsztatach, jak to jest. Czy ktoś się do was zwracał z jakiegoś punktu, żeby powiedzieć, gdzie jakiś jest lokal przystosowany dla niewidomych, czy w każdy lokal jest przystosowany?
Nie ma chyba lokalów przystosowanych, tylko wydaje mi się, że są nakładki brajlowskie teraz, tak? Które umożliwiają.
O co chodzi w tych nakładkach?
Ale jeżeli chce się je zastosować, trzeba wcześniej zgłosić
taką potrzebę.
A jeżeli nie, no to idzie osoba niewidoma, przypuszczam, z osobą towarzyszącą, tak jak ja, no i ktoś za mnie skreśla, ja tej osobie wierzę.
Tak,
po prostu.
Ale Mario, naprawdę trzeba wcześniej zgłosić, jeżeli chodzi o nakładki.
Tak od kilku lat chyba jest, jeżeli się chce nakładki, uważam, że trzeba to zgłosić.
Ja
tak sądzę,
szczerze mówiąc, nie sprawdziłam tego, nie wiem jak to jest, ale no warto.
Bo lokal może nie wiedzieć, bo z jakiej racji, prawda?
No, ale wydaje się, że wszystkie lokale mają obowiązek, zdaje się, przygotować, czy
jeszcze
nie.
Jeszcze się dowiemy. Mówię, tak. Akurat u nas na warsztatach wszyscy, którzy głosują, to mają, idą z opiekunem. Jest to osoba taka, mówię, zaufana. I myślę, no ale dobre, dowiemy się tak. Jeszcze dokładnie na ten temat.
Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Słucham radia dzień i noc. Jestem stałą słuchaczką. I słucham, bo jestem niewidomą osobą. Także no jednym okiem trochę tam widzę. Także sobie radzę jeszcze. Kochane, ja pracowałam 15 lat szczotki. W różnym asortymencie w Warszawie, w udzielni inwalidów ociemniałych żołnierzy na Siennej. No i nareszcie później nie mogłam pracować w zakładzie, bo byłam i na szkoleniu tam. Musiałam później w domu robić, bo dzieci miałam troje. Także musiałam dzieci chować i siedzieć to robić chałupniczo. 15 lat pracuję. Jestem w związkach niewidomych od 75 lat. W związkach niewidomych należę. Nic nie korzystam ze związków, co się zwrócę, o co. Dla mnie nie ma nic. Nic mnie do nich się nie interesuje, no. A jestem samotna. Poszłam od dzieci, bo dzieci za mąż powychodziły, córki dwie i syn. I zostawiłam, poszłam do Wyszkowa, sama mieszkam w bloku. Sama sobie radzę, jak mogę, i ugotuję. I chodziłam do klubu seniora 20 lat. Tam śpiewałam, tam ile mogę się udzielałam. No i brajla trochę u mnie, bo ja kiedyś jeździłam po różnych tam, no, takich turnusach. No i to wszystko. Tak chciałam o sobie powiedzieć.
Ale proszę pani, bo tak
właśnie, kochana, trochę.
Z pani głosu jakoś wynika, że jest pani troszeczkę taka przygnębiona tym, że PZN pani nie pomaga, tak?
Tak, tak, nie mam pomocy. Zwróciłam się, bo kupiłam sobie kuchnię, bo już miałam starą taką, no jak dostałam mieszkanie, tak to było i nasiadali mnie spółdzielnia, żeby to zwrócić. Żeby to sprzedać, drugie zmienić kuchnię.
Tak.
Zmieniłam tę kuchnię, zwróciłam się do związków. No nie ma dla mnie.
Ale czy pani, bo może warto się zapoznać właśnie, z ofertą. Weźmy. No nie mogę krzyczeć, bo mówię już dość.
Ten głos taki, no, trochę nie.
Może warto by się zapoznać z ofertą PZN, zobaczyć w jakich kategoriach można, w jakim zakresie PZN może pomóc. Bo ja wiem, że dawniej, ja mówię o dawnych czasach, sprzed 20 lat, że PZN sporo pomagał, wspierał osoby niewidome. Teraz nie wiem, jak jest. Mario, może pani Maria Łukaszewska.
Tak. Znaczy ja sądzę, że takiej pomocy, której pani sobie tutaj życzyłaby, pani z pod Warszawy, niestety nie ma. Jest tylko, może być jakaś pomoc finansowa przez PCPR, czy coś w tym stylu.
Aha, to już PZN nie udziela wsparcia.
Nie, Polski Związek Niewidomych nie ma funduszu. Nie ma funduszu takiego. Owszem, były te, nawet teraz już są te turnusy rehabilitacyjne, wszystko jest przez PCPR, czy tamte takie niższe komórki.
Tak, Mario, to bardzo ci dziękuję, dlatego że ty powiedziałaś oczywiście, że ty, pani jako osoba z niepełnosprawnością ma prawo zwrócić się do najbliższego, najpierw do opiekuna, pracownika socjalnego, najbliższego.
Czyli do PCPR-u.
I ten pracownik socjalny powinien panią jakby pokierować.
Czy można
nawet się zorientować, jaka jest potrzeba i stanie.
Czy skorzystać z PFRON-u, ze środków na likwidację barier architektonicznych, jeżeli pani ma taką potrzebę.
Oczywiście.
Tak, tak, trzeba po prostu się rozejrzeć, próbować wyjść do ludzi i zdobyć takie informacje.
Tylko, że drogie panie, tak sobie pomyślałam, że w PZN-ie powinna pani uzyskać taką informację, że to nie do nas. Prawda? To nie do nas.
Jak najbardziej.
Bo okazuje się, że główna sprawa to jest brak jakiejś rozeznania informacji. Mhm. Także pozdrawiamy panią i prosimy, żeby pani do pracownika socjalnego, najpierw udała się do pracownika socjalnego w miejscu pani zamieszkania. I ten pracownik ma obowiązek jako osobie potrzebującej jakoś panią, mówiąc potocznie, popilotować
dokładnie
dalej.
A jeżeli jest pani osobą samotną i niewidomą, to proszę spróbować zadzwonić i poprosić, żeby pracownik socjalny po prostu panią odwiedził w pani miejscu zamieszkania.
Tak.
I to będzie chyba dla pani najlepsza pomoc, tak na sam początek.
Znaleźć w telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słucham.
Cześć Boże, mam na imię Janina, dzwonię z Opolszczyzny.
Tak.
Jestem osobą słabowidzącą, miałam męża też słabowidzącego i żyjemy w środowisku właśnie niewidomych. Pracowaliśmy jakiś czas, jak była spółdzielnia. No i jestem zadowolona z życia, bo wychowaliśmy córkę, mamy wnuki i w tej chwili jestem sama, ale mam duże wsparcie od córki i jestem tu w środowisku niewidomych i bardzo sobie cenię to środowisko, które po prostu, no, spotykamy się w Związku Niewidomych i no po prostu cieszę się, że mogę wyjść z domu teraz, jak już jestem sama, że mogę się z kimś spotkać, a w międzyczasie no pomagam córce wychowywać wnuki. Jestem słabowidząca, jednak troszkę tego wzroku mam. No, ale w sprawie tej pani, to w Centrum Pomocy Rodzinie można złożyć wniosek o tej pani, która dzwoniła, bo ja taki wniosek składałam i wszystko uzyskałam, co chciałam.
Tak. Dziękujemy pani bardzo serdecznie i cieszymy się. No, gratulujemy, że jakoś tak układa się to życie. Jakoś, no dobrze, zwyczajnie, tak jak powinno być niby, prawda? Czy mamy telefon następny? To słuchamy. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jolanta z Wrocławia.
Witamy panią.
Dzień dobry. Jeżeli chodzi o te nakładki, to przynajmniej to w lokalu, w którym ja głosuję, nie ma czegoś takiego, że trzeba zgłaszać na kilka dni. Tylko po prostu ja przychodzę i pytają, czy chcę taką nakładkę, czy nie, brajlowską.
No to może różnie jest.
Ale ja korzystam raczej z pomocy drugiej osoby, bo czasami ten krzyżyk tam nie za dobrze wyjdzie albo coś, więc żeby ktoś pomógł, to mam pewność, że ten głos będzie ważny.
Tak.
A jeżeli chodzi tak w ogóle o życie, no bo tu słyszę właśnie różne wypowiedzi, no w związku bywa bardzo różnie. My często się dowiadujemy o różnych sprawach pocztą pantoflową. Jeden drugiemu coś tam przekaże. No ale są różne fundacje, które też działają na rzecz osób niepełnosprawnych, tym niewidomych. Ja na przykład teraz uczestniczę w takim kursie komputerowym, grupowym, właśnie organizowany przez Fundację Kultura Mentis. No różne, także różne możliwości są, nawet niekoniecznie właśnie, które związek
niekoniecznie zapewnia. Związek niewidomych, tak?
Proszę?
Niekoniecznie trzeba...
Oczywiście.
Jest dużo możliwości.
Nie mówię też, że w środowisku widzącym widzących osób też staram się coś odnaleźć dla siebie, czy to właśnie w kościele krąg biblijny, czy inne stowarzyszenia, więc...
Zależy też od naszej aktywności, naszej siły,
oczywiście.
Tak?
No na pewno jest łatwiej w takim mieście jak Wrocław, niż jak gdybym, na przykład sobie nie wyobrażam, gdybym miała mieszkać w jakiejś mieścinie małej albo na wsi.
No więc właśnie, to jest ta trudność.
No, ale na pewno od nas samych też dużo zależy, czy chcemy w czymś wyjść z domu, czy...
Właśnie.
Tak.
Trzeba samemu się dowiadywać właśnie i po prostu chodzić do związku. po prostu uczestniczyć, nie czekać na to, że związek na przykład tam powiadomi o czymś, czy po prostu to polega na tym, żeby po prostu to my po prostu interesowali się, co się dzieje w związku, chodzili do tego związku.
Tak. To tworzą ludzie. Po prostu związek tworzą
tym bardziej, że
rzeczywiście wtedy organiz... można się dowiedzieć różnych rzeczy, można po prostu jakoś to życie tam...
A więc od nas też sporo zależy. Dziękuję bardzo Panie Tomku. Panią pozdrawiamy i dziękujemy bardzo za telefon.
Dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zatrzydziewica.
Teraz i zawsze.
Henryka z Krakowa.
Witamy Panią.
Pozdrawiam bardzo serdecznie panią redaktor prowadzącą, panią Barbarę oraz wszystkie miłe panie oraz pana.
Dziękujemy.
Chciałam powiedzieć, że zetknęłam się też z taką ideą samodzielności, że człowiek powinien kształtować swoją aktywność i samodzielność na miarę swoich możliwości. Jak byłam w Warszawie, tam jest fundacja Wismajor. Zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie prezeskę panią Jolantę Kramarz, a także tamtejszy zespół, więc oni wszystko mailem posyłają w świat i mają swoją stronę internetową oraz przekazują informacje. Tam jest pani Emilka, która przesyła te informacje do wszystkich członków. Tam jest ogromna frekwencja na spotkaniach. Także nastawiają się na kształcenie samodzielności wśród wszystkich ludzi akurat w ten sposób dotkniętych. Fundacja zatrudnia tylko osoby z śladowym wzrokiem lub całkowicie niewidzące, nawet niewidzące światła. I te wszystkie są po studiach wyższych. Tam jest prezentowane na psychologia, prawo, anglistyka, weterynaria, pedagogika specjalna i jeszcze wiele innych kierunków. Są także bardzo aktywni i oczywiście w Warszawie rozwijają to jak gdyby na tamtejsze potrzeby, ale mają także sympatyków w okolicy. Także szkolą psy, mają wolontariuszy, trenerów psów i czuję, że takiego samego ducha, jak jest u Państwa, jak ja przyjeżdżam do Warszawy, mam wzrok nie orli, ale jak i taki, mam złą orientację przestrzenną. Jola, która nie widzi nic, jest moim przewodnikiem po Warszawie.
No,
orientuje się tramwaj, metro, autobus. Także ja w ogóle nie łapię sprawy. Jesteśmy za chwilę wszędzie, gdzie potrzeba. I Jola jest moim przewodnikiem. Więc ja
godne
bardzo
podziwu.
Gratuluję wszystkim Państwu tego samego. I, no i Toruniowi również radzę nawiązać komunikację z Izraelem.
Proszę podać jeszcze, halo?
Tak?
Proszę podać jeszcze nazwę tej fundacji.
Nazwa fundacji jest Wismajor, czyli siła wyższa, ale Wis pisze się przez V, bo inaczej nie wskoczy przez Google, przez V. Wis od dużej litery major przez i krótkie, no bo to jest nazwa łacińska.
Tak.
Wis major. Mają stronę internetową.
No właśnie o to chodzi. To
tak jest. I bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa, Fundację Wis Major oraz wszystkie inne fundacje, które przede wszystkim służą osobom niewidzącym, ale przede wszystkim bazują na tym, na ich potencjale, na ich sile.
Tak,
więc są tak ludzie zdolni, tak samo jak i wy, i z taką inicjatywą wspaniałą, że tam wiele można się nauczyć. Stale są jakieś szkolenia. Przyjeżdżają ludzie z zewnątrz również. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Bardzo
pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za telefon.
Dziękujemy, bardzo pozdrawiamy.
Miłego dnia życzymy.
Tak? Nie będziemy już odbierać telefonów, ojcze, dobrze, bo już mamy 3 minutki do zakończenia. Myślę także, że to ważna informacja, bo o tej fundacji można w ogóle dowiadywać się. Tu pan Tomek powiedział, że od nas bardzo dużo zależy.
W tej musimy chwili sami jak najwięcej po prostu się pytać, dowiadywać.
Tak. Jak najbardziej. Prawie
wszyscy mamy komputery, jeżeli nie własne, to gdzieś w rodzinie i można szukać w internecie i orientować się, nie czekać, że ktoś przyjdzie i nam pomoże.
Pani Basiu, jeżeli jeszcze bym mogła na sam koniec, u nas również odbywają się zajęcia komputerowe i w ramach tych zajęć komputerowych tutaj z inicjatywy pani kierownik została założona strona naszych warsztatów internetowa pod adresem www.wtzpzntoruń.pl oraz strona na Facebooku pod nazwą Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu. Uczestnicy współredagują tą stronę, wyrzucają zdjęcia ze swoich wyjazdów. Czasami robimy takie spontaniczne zdjęcia po prostu sobie na warsztacie. Uczestnicy się cieszą z tego, że wychodzimy do ludzi. Cieszą się z tego, że ktoś wie o tym, że oni wykonują pracę taką, a nie inną. Jesteśmy dostrzegani, można nas znaleźć w internecie, a jak wiadomo, internet to dzisiaj potęga.
Tam jest kontakt właśnie z nami, więc
można oczywiście mailować do nas, my z przyjemnością odpowiemy.
A więc w poniedziałek nie będziecie mogli prowadzić zajęć.
Mamy również telefony.
Moi drodzy, musimy kończyć nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za waszą obecność w studiu.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Dzisiaj w audycji dla chorych gościliśmy warsztaty terapii, przedstawiciele warsztatów terapii z Torunia. Pani Maria Łukaszewska, uczestniczka, pani Agata Pruszyńska, terapeutka, pani Alicja Danowska, kierownik warsztatów terapii oraz pan Tomasz Stefański, uczestnik.
Zapraszamy do nas, nie siedźcie w domu, przyjdźcie do nas.
I pozdrawiamy naszych uczestników.
Pozdrawiamy wszystkich pracowników.
Tak. Pozdrawiamy jeszcze raz pana Edmunda i panią Irenkę.
Tak, jak najbardziej. Tak.
Dziękujemy bardzo ojcu Marcinowi, który realizował program. Wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy serdecznie pozdrawiamy. Za tydzień będziemy rozmawiać o uzależnieniu od alkoholu. Szczęść Boże na cały tydzień. Szczęść Żegna Boże. Się Barbara Momo.
Szczęść Boże.
Cześć Boże.